Dwie rzeczy. Jedna to jest środowisko, bo to jednak dobrze świadczy o lwowskim środowisku, że ono pozwoliło mu rozwinąć skrzydła. Bo to nie jest wcale takie oczywiste, że ten młody doktor, młody profesor może mieć przestrzeń do tego, żeby rozwinąć swoją metodę, że ktoś w niego uwierzył.
Tak, no to znów jedno, dwa zdania takiego historycznego wkrętu. Bardzo szczególny czas we Lwowie, to są lata 1919-1920, tuż po I wojnie światowej, kiedy powstaje państwo polskie i ze stolicą w Warszawie, w której nie ma wyższej uczelni. Nie ma uniwersytetu, ponieważ carski uniwersytet wyjeżdża razem z wojskami rosyjskimi z Warszawy i zostają mury uczelni, ale bez uczonych. I Warszawa wtedy zaprasza, zasysa po to, żeby stworzyć w stolicy uniwersytet. Tam się przeprowadza sporo uczonych, między innymi ze Lwowa, również matematycy i także ludzie z medycyny. I na Uniwersytecie Lwowskim robią się miejsca dla młodych. Wtedy dużo trudniej było zostać profesorem niż dzisiaj. Właściwie profesurę otrzymywało się pod warunkiem, że na uczelni była wolna katedra. A katedra się uwalniała wraz ze śmiercią profesora albo przeprowadzką profesora, jak w tym przypadku. I to się rzeczywiście tak w przypadku Weigla złożyło. Oczywiście w każdym środowisku, także w środowisku uczonych, są małości, zawiści, pretensje. I w momencie, kiedy tenże Weigl w wieku lat 36 czy 7 otrzymuje własną katedrę i zostaje profesorem, czyli jest z punktu widzenia tamtych kryteriów, jest smarkaczem naukowym. Dostaje katedrę i zostaje profesorem zwyczajnym, no to zaczynają się pretensje, niesnaski właściwie, jakim prawem ktoś taki z niewielkim dorobkiem, bo Weigl miał ogromny dorobek naukowy, natomiast niewielki publikowany. On uważał, że publikować warto tylko coś, co ma znaczenie epokowe. Pisanie kolejnych artykułów na wagę, to go nie interesowało. Więc były te pretensje, Weigl to wszystko, znając swoją wartość, będąc świadomym tego, co robi, on sobie obrócił to w kpinę, w żart. Powiedział kiedyś, no, że zwyczajnych uczonych to robią profesorami nadzwyczajnymi. Nadzwyczajnych uczonych, tak jak jego, robią profesorami zwyczajnymi od razu. No i taki był jego los właśnie.
A ten jego stosunek, a jego rezerwa do mnożenia publikacji, do tego uniwersyteckiego stylu, by to dobrze ująć, żeby nikogo nie urazić, ale do tego, żeby niby konkurować, tworzyć jakiś fałszywy obraz siebie, żeby samego siebie dowartościowywać, to wszystko go nie interesowało. To znalazłem w pańskiej książce, bardzo mi się to spodobało. On przyrównywał takich nic nie wnoszących do nauki, ale próbujących obnosić się swoją naukowością, przyrównywał takich badaczy do kaczek. I nie chcę teraz spalić tego powiedzenia, ale on mówił o nich jako o kaczkach, które przeżywają. I to, co z siebie wydalają, jest dokładnie tyle samo warte, co kacze gówno.
No, znaczy on mówi właśnie, że tak jak kaczka idą i co krok muszą coś zrobić, krótko mówiąc, coś po sobie zostawić. No i tylko, że to, co zostawiają, jest dokładnie tyle warte, co te publikacje pisane na wagę, na punkty, no właśnie po to, żeby mieć dłuższą bibliografię naukową. Kompletnie na to nie zwraca uwagi. Dla niego istotne było i to pierwsze 10 lat II Rzeczpospolitej było walką o potwierdzenie skuteczności tej szczepionki, bo on w sumie bardzo długo czekał. Mając szczepionkę gotową już w roku, myślę, że koło 1921-1922, formalnie ogłosił odkrycie skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi dopiero w roku 1930, kiedy miał już po prostu stuprocentową pewność po przetestowaniu na ludziach, między innymi na sobie, że ta szczepionka jest skuteczna.
W kontekście tego, jak dziś wygląda życie uniwersyteckie, można by powiedzieć, że Weick był nie tylko wielkim badaczem, ale też prorokiem, bo to chyba się bardzo nasiliło ten sposób.
Wydaje mi się, że tak. No, żeby już użyć liczb, tak? Weick przez całe życie, przy tym ogromnym dorobku, on opublikował zaledwie 40 prac naukowych, w tym doktorat. No to dzisiaj uczeni publikują te artykuły liczone w setki.
Co jeszcze było, panie Mariuszu, w Weiglu takiego, że to właśnie on, był odkrywcą szczepionki? Bo wiemy choćby o tym, że jest człowiekiem bardzo dokładnym, precyzyjnym, jest łucznikiem, jest osobą, która jest bezkompromisowa w dążeniu do realizacji celu, że nie zraża się niepowodzeniami. Może coś o tych jego aktywnościach, które nie są niby bezpośrednio związane z medycyną, z badaniami nad tyfusem, ale odkrywają rys jego osobowości.
No, Weigl, co ciekawe i co dla mnie też było fascynujące, on był człowiekiem, który potrafił bawić się życiem. To nie był uczony, zamknięty w wieży z kości słoniowej, zamknięty wyłącznie w swoim laboratorium, aczkolwiek spędzał tam wiele godzin, ale on potrafił też korzystać z uroków życia. To przypomniał pan o tym jego łucznictwie. On rzeczywiście w ogrodzie na tyłach starego gmachu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie był ogród z tarczą, gdzie Weigl wymykał się, żeby postrzelać sobie z łuku. Ponoć wyniki miał na poziomie światowym, tak jak relacjonują ci, którzy to obserwowali. Weigl pasjonował się fotografią. I to nie tylko na poziomie takim, żeby sfotografować żonę i synka, tylko fotografią od strony technicznej. Między innymi to był tym, który badał możliwość zastosowania stereofotografii na terenie Polski. Weigl był fantastycznym kucharzem, a jeszcze lepszym producentem nalewek. Moc nalewek, które powodowało zwielokrotnianie widzenia u profesury Lwowskiej, to legendy krążyły o tych nalewkach na Uniwersytecie Lwowskim. I co też ciekawe i takim rysem weiglowego charakteru, Weigl był nudystą, co nie było takie typowe, mówiąc oględnie wówczas. Wyjeżdżając na wakacje do Iłemni, to jest pasmo Garganów w Karpatach, na odludziu uwielbiał opalać się nago w zaprzyjaźnionym gronie. Łączył to z pasją fotograficzną. Rodzina przechowuje całe cykle takich nudystycznych fotografii autorstwa Rudolfa Weigla, na których zarówno widać to towarzystwo, z którym się fotografował, jak i samego profesora. Więc był naprawdę człowiekiem wielu talentów, a jak mówią niektóre wspomnienia, zwłaszcza pań, miał też naturę, jak wtedy pięknie mówiono, naturę romansową, czyli na uczelni zawsze otaczał go wianuszek pięknych asystentek.
Natura romansowa to kupuje, panie Mariusz Pops. Musimy przejść, bo mówimy sporo o Weiglu, ale tytuł pańskiej książki to Profesor Weigl i karmiciele wszy. No bo trzeba, to nie tylko dwa słowa, ale znacznie więcej, powiedzieć o tym niezwykłym czasie po wybuchu II wojny światowej w życiu Instytutu i w tym, jak z Instytutu Walki z Tyfusem zamienił się w Instytut Ochrony Polskości. No to na mapie całej okupowanej Europy była zupełnie niezwykła sytuacja.
Tak, no będzie pan miał kłopot ze mną, bo jak słychać, ja jestem gadułą, to trzeba będzie pociąć trochę te opowieści, ale rzeczywiście Weigl dlatego mógł się przeciwstawić propozycji Niemców w 1941 roku podpisania Volkslisty, ponieważ wiedział, że jest im potrzebny. Niemcy po zajęciu Lwowa, czyli już po rozpoczęciu wojny rosyjsko-niemieckiej, szykowali się do kampanii wschodniej, czyli do marszu dalej na wschód, gdzie wiedzieli, że są ogniska tyfusu. I potrzebowali Weigla razem z jego szczepionką, ponieważ nie było alternatywy wówczas.
Tutaj, panie Mariuszu, powiedzmy, że w czasie okupacji sowieckiej Weigl też ma możliwość działania, bo Sowieci również go potrzebują. Oni go też zresztą kuszą do tego, żeby przeniósł się do Moskwy.
Tak, mówiłem, że wojna jest dla tyfusu wymarzonym sytuacją, takim środowiskiem. Dlatego, kiedy trwają wojny, uczeni tacy jak Rudolf Weigl, instytut, który produkuje szczepionkę przeciwko tyfusowi, potrzebny jest armią. Był potrzebny zarówno armii radzieckiej, dlatego Rosjanie. Pojawiał się między innymi u Weigla Chruszczow, ówczesny pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej na Ukrainie, proponując mu członkostwo Rosyjskiej Akademii Nauk i rozbudowę instytutu. Pierwszą propozycję Weigl odrzucił, drugą propozycję przyjął i instytut się rozbudował i rzeczywiście produkował szczepionkę na potrzeby między innymi armii rosyjskiej, bo nie miał innego wyjścia. Podobna sytuacja powtórzyła się po zajęciu Lwowa przez Niemców. Niemcy chcieli, żeby Weigl został Niemcem i przeszedł na ich stronę, ale skoro odmówił, no to chociaż zażądali od niego produkcji szczepionki dla armii niemieckiej, wiedząc, że pójdą za chwilę na wschód, w stronę Stalingradu, będą tej szczepionki potrzebowali. I Weigl zgodził się, podpisał coś, co nie ja to termin wymyśliłem, ale coś, co było paktem z diabłem. Zgodził się na produkcję szczepionki na potrzeby armii niemieckiej, postawił jeden warunek jawny, to był warunek taki, że to on będzie decydował o tym, kto będzie w jego instytucie pracował. Nie, i to on będzie kontrolował i przyjmował do pracy ludzi, których on wskaże. Co spowodowało, że uratował życie, myślę, że kilku tysięcy ludzi pracujących, karmiących wszy w instytucie, pracujących w instytucie Weigla, bo tych milionów, które uratowała jego szczepionka, to już zupełnie inna jest historia. Ale zatrudniał w instytucie, ponieważ jak powtórzę, tylko on mógł o tym decydować. Zatrudniał ludzi z podziemia, zatrudniał ludzi z armii krajowej. Pracował u niego na przykład delegat rządu londyńskiego na Galicję. Był u niego karmicielem w instytucie. Zatrudniał ludzi z Rady Pomocy Żydom Żegota. A ponieważ grono za tych, którzy pracowali w instytucie, było gronem w istocie zaufanym, nieinfiltrowanym przez Niemców, bo Niemcy się zwyczajnie bali, bo dla nich takie było proste skojarzenie: weż, tyfus, śmierć, więc chcieli dostawać szczepionkę, ale zostawiali rzeczywiście Weiglowi wolną rękę. Dzięki temu oczywiście produkcja szła na potrzeby Wehrmachtu, bo musiała iść na potrzeby Wehrmachtu, ale to mogło być, to oczywiście bez papierów nie ma, bo nie może być. Ci, którzy pozostawili wspomnienia, którzy pracowali przy tym, mówią, że rzędu 30 do 50% produkcji szło na lewo, było dostarczane do getta w Krakowie, we Lwowie, w Warszawie, między tam właśnie Ludwik Hirschfeld tę szczepionkę dzielił między Żydów zamkniętych w warszawskim getcie. Ta szczepionka szła do polskiego podziemia, do partyzantów, więc...
Mało tego, wygląda na to, że w instytucie ta partia, która była przeznaczona dla Wehrmachtu, ona była celowo osłabiana.
Znaczy, tu jest, jak mówi się ładnie, spór w doktrynie, bo jedni z asystentów Weigla po wojnie we wspomnieniach pisali, że bez wiedzy profesora ta szczepionka była gorsza, idąca dla Niemców. Inni mówią, że nie, to jest niemożliwe. Gdyby Weigl się dowiedział, to by się wściekł po prostu. On, no, dla niego to jest taki imperatyw uczonego badacza. On leczy i ratuje ludzi. To mniej istotne jest to, czy ten człowiek jest żołnierzem Wehrmachtu, dobrowolnie wcielonym do armii albo niedobrowolnie wcielonym do armii, czy jest polskim partyzantem. Ile mógł tej szczepionki oddawał do podziemia, natomiast no właśnie ta druga część jego asystentów, druga połowa jego asystentów mówi, że jest to niewyobrażalne, żeby profesor dał zgodę na osłabianie szczepionki, ponieważ byłoby to sprzeczne z jego etosem uczonego. Natomiast to, że zatrudniał ludzi, których chciał w instytucie antytyfusowym w Lwowie, spowodowało, że to były najlepsze papiery, jakie sobie można było wówczas w ogarniętym wojną Lwowie wyobrazić. Ponieważ Weigl był potrzebny Niemcom, Instytut był potrzebny Niemcom, bo produkował szczepionkę. W związku z tym Ken Carta z Instytutu Weigla broniła przed wywózką na roboty przymusowe, broniła przed aresztowaniem, chroniła przed łapankami, pozwalała wyjść z wszelkiego rodzaju łapanek. Stąd to były papiery bardzo pożądane i tak jak przed wojną trudno było karmicieli wszy, bo no, łatwo sobie powiedzieć, no to nie jest najbardziej ani po pierwsze przyjemne, bo to jest bolesne, to karmienie wszy, ani w towarzystwie się o tym nie fajnie mówi, ciężko się rozebrać na basenie, bo są krwawe plamy na nogach od wkłuwających się w ciało wszy. Natomiast w czasie okupacji, kiedy te papiery były tak świetne i tak pożądane, to trzeba było mieć znajomości, żeby się dostać do Weigla. I wiemy, że to było mniej więcej 5 tysięcy ludzi, których on w instytucie przez cały okres II wojny światowej zatrudniał. I zatrudniał ich według pewnego klucza. Częściowo byli to ludzie, których znał, profesorowie z Uniwersytetu Jana Kazimierza, z Politechniki Lwowskiej. No, między innymi legendarny, wybitny matematyk Stefan Banach był karmicielem wszy, twórca Uniwersytetu Wrocławskiego po II wojnie światowej. Profesor Kulczyński był karmicielem wszy. Ale drugą i bardzo ważną rzeczą była rzecz taka. Ci profesorowie, znajomi Weigla, wskazywali mu studentów, których trzeba zatrudnić, bo oni powinni przeżyć. Bardzo oczywisty z jednej strony, a z drugiej strony bardzo brutalny i trudny wybór. Bo to było, argument był taki, wojna kiedyś się skończy. Polskę trzeba będzie odbudować. W związku z tym potrzebni będą najlepsi i ci najlepsi powinni przeżyć. I profesorowie, starzy profesorowie uniwersytetu wskazywali młodych studentów, którzy powinni tę wojnę przeżyć. I tu rzeczywiście, jak się patrzy na tę listę, nie znamy wszystkich nazwisk, bo dokumentacji nie ma. Znamy około 800-750 nazwisk karmicieli wszy, ale w tej liczbie są takie nazwiska jak choćby Zbigniew Herbert, pisarze Mirosław Żuławski, na podstawie którego wspomnień Andrzej Żuławski, filmowiec, nakręcił film Trzecia część Nocy. O Banachu mówiłem. Światowej sławy geograf Alfred Jan. Światowej sławy, znów powtórzę, kompozytor Stanisław Skrowaczewski. Geograf Eugeniusz Romer. Tych ludzi młodszych, starszych było ogromnie dużo. Jak się popatrzy na te 700 nazwisk, które znamy, to nagle się okazuje, że to są W dużej części ludzie z tytułami profesorskimi, doktorskimi, menedżerowie, twórcy, artyści, przemysłowcy, dobrze ich dobrano. Okazało się, że ci ludzie, którzy dostali od Weigla polisę na życie, bo to tak do tego to się sprowadzało, oni potrafili z tej polisy od Weigla skorzystać i spłacić ten dług, który zaciągnęli przeżywając.
To też daje do myślenia, jak wyglądałaby Polska, nawet w tym wydaniu PRL-owskim, gdyby polska inteligencja w Wielkopolsce nie została wycięta w pień na początku II wojny światowej, gdyby nie Katyń. To właśnie były te elity, które albo już wtedy tworzyły Polskę, albo wchodziły w ten dojrzały czas życia i by tę Polskę budowały.
Myślę, że tak, to jest bardzo dobra analogia. Na pewno na tę skalę i na miarę tych możliwości, jakie miał, Weigl uratował część polskiej inteligencji. No, żeby daleko nie szukać, ja jestem wrocławianinem. Naukę wrocławską w sporej części robili ci ludzie, którzy w czasie wojny, zwłaszcza na medycynę i biologię, którzy w czasie wojny karmili wszy w Instytucie Weigla i po 1945 roku, nie mogąc zostać we Lwowie, przyjechali do Wrocławia i tworzyli mój uniwersytet.
Jak jesteśmy, to tak na marginesie, jak jesteśmy przy Wrocławiu, bo pan zajmował się i lwowską szkołą matematyczną, tutaj Weiglem pańska rodzina pochodzi z Lwowa?
Nie, ja nie mam żadnych związków ze Lwowem, ale mam związki z Lubelszczyzną. Moja mama jest spod Chrubieszowa.
A, wspaniale. Witamy w domu.
Miło mi.
Panie Mariuszu, co się dzieje z Weiglem po roku 45? Bo Instytut właściwie do ewakuacji Niemców normalnie funkcjonuje w roku 1944. Właściwie co się dzieje po roku 1944? Jak wyglądają losy profesora później? Bo tutaj znowu zamykamy tę historię klamrą. On znowu jest na marginesie.
Tak, no to jest druga dramatyczna część życiorysu Rudolfa Weigla, bo rzeczywiście Niemcy, którzy kiedy zaczynają mieć świadomość, że już tej wojny nie wygrają, ewakuują się ze Lwowa, ewakuują to, co ich interesuje z dóbr kultury, dóbr naukowych, chcą, żeby Weigl pojechał z nimi w głąb Niemiec. On odmawia, udaje mu się wyjechać ze Lwowa, ląduje na Małopolsce pod Jasłem i tam doczekuje końca wojny. Nie poddaje się tej presji niemieckiej, tam doczekuje końca wojny. Trafia w 1945 roku do Krakowa. I tam odżywają wspomniał pan na samym początku naszej rozmowy, te niechęci krakowsko-lwowskie. Oczywiście te niechęci jeszcze z okresu galicyjskiego. Kraków ma własne gwiazdy naukowe, ma własny uniwersytet, ma własne zakorzenione bardzo elity i nagle przyjście takiej gwiazdy, jaką jest Rudolf Weigl, spotyka się z niechęcią. On jest takim otoczony towarzyskim ostracyzmem. I gdyby to tylko o to chodziło, to by było jeszcze pół biedy. Z takimi rzeczami Weigl potrafił sobie radzić. Ale w 1946 roku wraca temat Nagrody Nobla dla Rudolfa Weigla. Rzeczywiście on jest wtedy bardzo blisko. Dostaje nominację do Nagrody Nobla. Jest akurat, zachował się taki fragment kroniki filmowej z 1946 roku, gdzie lektor głosem Andrzeja Łapickiego mówi o tym, że oto profesor Weigl, nasz wybitny światowej klasy uczony, nasz żelazny kandydat do Nagrody Nobla w tym roku. Rzeczywiście są także, jest także zachowana korespondencja ówczesnego polskiego ambasadora w Szwecji, który pisze do MSZ-u w Polsce właściwie otwartym tekstem. Weigl ma ogromne szanse na Nobla, ponieważ Zachód ma wobec Polski poczucie winy za to, że no, poczynając od Jałty po prostu Polskę sprzedał Stalinowi. Zachód ma poczucie winy i na tej pożywce poczucia winy Nobel dla Weigla rośnie bardzo. Rozchodzi się o tym informacja w Polsce, rozchodzi się rzecz jasna w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim, no i robi się polskie piekło. Czyli jeden z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, tu jeszcze taka małostkowość prywatna się do tego dochodzi. Weigl negatywnie zrecenzował habilitację tegoż krakowskiego uczonego. I nagle w momencie, kiedy jest mowa o Noblu dla Weigla, ten profesor organizuje taką zmowę próbującą przekonać tych, którzy chcą słuchać i nie chcą słuchać, że Weigl kolaborował z Niemcami. Oczywiście, biorąc takie, zapominając o tym, co powiedziałem wcześniej, że ile szczepionki szło do gett i do podziemia, kogo zatrudniał w instytucie, komu uratował życie zatrudniając w instytucie Weigl, i pozostawiając tylko suchą informację, szczepionka z Instytutu Weigla szła na potrzeby Wehrmachtu, to jest prawdziwa informacja. Szczepionka szła na potrzeby Wehrmachtu, ale to jest tylko część prawdy i mniejsza część prawdy. Ale musimy sobie spróbować wyobrazić atmosferę, klimat rok po wojnie, połowa 1946 roku, i rzuca się oskarżenie, Weigl kolaborował, bo Instytut produkował szczepionkę dla Niemców. W tamtej atmosferze to był zarzut no, infamizujący, śmiertelny prawie że.
No tutaj powiedzmy wprost, że profesor Przybyłkiewicz, który no, był autorem tych oskarżeń,
tak,
było zabawniej, on sam publikował choćby z Hermanem Eyerem w czasie wojny, więc no, ten zarzut o kolaborację można byłoby obrócić również przeciwko niemu.
Ale on był z Krakusem, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc jemu wybaczano bardziej. Tak, to prawda, on był asystentem głównego epidemiologa armii niemieckiej w czasie okupacji. Ale postawił taki zarzut, znaczy nie postawił zarzutu, to muszę cofnąć. Puścił plotkę. Weiglowi nigdy nie postawiono takiego zarzutu, nigdy nie oskarżono o nic, nigdy nie odbyła się żadna komisja, wobec której on mógłby odpowiedzieć na oskarżenia. Tego nie było. Była plotka, była taka oklejająca, brudną, ohydną, śmierdzącą mazią człowieka plotka, że coś było, ale nikt nie wie do końca co, no ale było, a jak już było, to może lepiej tego nie ruszać, bo nie wiadomo, co z tego wyniknie. No i rząd polski, no nie niektórzy piszą, że wycofał kandydaturę. Nie ma procedury wycofania kandydatury, ale no, środkami dyplomatycznymi można dać do zrozumienia, że lepiej tej kandydatury nie rozważać, bo to nigdy nie wiadomo, co się może okazać. No i Nagroda Nobla dla Rudolfa Weigla umarła. Przestało się o niej mówić. On wtedy rozgoryczony porzucił Kraków, wyprowadził się do Poznania, gdzie obiecywano mu instytut. Też nie spełniono tej obietnicy. No, ale to jest właśnie powód tej tezy, o której rozmawialiśmy na początku, skąd wzięło się w ogóle zainteresowanie Weiglem. Nie przyjął Nobla od Niemców, bo chciał być Polakiem, a nie Niemcem. Utracił Nobla po wojnie, dlatego że znaleźli się tacy Polacy, którzy uznali, że Rudolf Weigl był złym Polakiem.
Niezwykła jest w jego historii taka wewnętrzna wolność. To też mnie poruszyło, bo on w tych najmroczniejszych stalinowskich czasach zachowuje jasność sądów. Nie boi się też ich wyrażać, co wcale nie jest w tym czasie takie oczywiste. Ten człowiek, będąc pewny siebie, swoich umiejętności, no, zachowuje godność i to jest też w nim bardzo pociągające. To jest coś, co rzeczywiście może zrobić wrażenie. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze jedna postać mnie zainteresowała, kiedy czytałem tę pańską książkę. To jest Henryk Mosin, który był współpracownikiem Weigla, a który został potem we Lwowie w latach 60. czy 70. przyjął święcenia kapłańskie tajne od kardynała Wyszyńskiego. To też niezwykła postać, żeby być może zająć się jego biografią.
Tak, no ja jestem przekonany, że profesor Mosing zasługuje absolutnie na biografię i jestem pewny, że taka biografia powstanie. To nieważne, kto to napisze, ale ona powstanie, bo Mosing był z gatunku tych no, najlepszej próby Polaków, jakich można sobie wyobrazić, którzy w 1945 roku zdecydowali się zostać we Lwowie jako tacy strażnicy polskości tego miasta. Znów odwołam się do swoich wrocławskich korzeni. Profesor Gębarowicz, ostatni wojenny dyrektor Ossolineum, on nie pojechał z Ossolineum do Wrocławia w 1945 roku. On został we Lwowie po to, żeby tę część dorobku polskiej kultury, która we Lwowie została, tam pilnować. I żył w tym Lwowie jako legenda, jako taki strażnik pamięci, strażnik polskości do lat 70. Mosing był drugim takim człowiekiem. W 1945 roku, uznając, że nie wszyscy Polacy opuszczają Lwów, uznał, że no muszą też zostać przedstawiciele elity. On był lekarzem, więc został w mieście, leczył Polaków, pracował w czymś, w instytucie, który powstał na, może nie na gruzach, co na bazie Instytutu Weiglowskiego. I tam pracował, ale praktykował też jako lekarz i rzeczywiście został wyświęcony w latach 60. na księdza, mało tego, że przez kardynała Wyszyńskiego, ale także przez arcybiskupa Wojtyłę podówczas, więc to z czworga rąk te święcenia przyjął. To było rzecz jasna na komunistycznej Ukrainie zakazane, więc on pełnił tę posługę kapłańską w sposób tajny. I też do początku lat 90. już nie miałem szczęścia go poznać, taki staruszek, który trwał we Lwowie, pamiętając i dzieląc się swoją pamięcią o tamtych czasach i tamtych ludziach.
Na sam koniec, nad czym pan teraz pracuje? Kto będzie kolejnym bohaterem biografii pańskiej?
No to będzie człowiek też powiązany.
Biografii pisanej przez pana, powiedzmy precyzyjnie, chociaż pańską biografię pewnie też ktoś kiedyś napisze, panie Mariuszu.
Wolałbym nie, ale to człowiek tego na pewno nigdy nie wie. To jest historia też człowieka, który wywodził się ze Lwowa. We Lwowie ukończył szkołę średnią, już potem uczelnię wyższą w Warszawie, a po 1945 roku wylądował w Krakowie i stworzył tygodnik Przekrój. Jak sam mówił, pismo, legendę w tym czasie, pismo, dla którego rosyjscy nobliści uczyli się języka polskiego po to, żeby czytać Przekrój. O tym ostatni noblista, czyli Josif Brodski, wprost mówił, że to było takie okno na jedyne takie pismo w obozie całym socjalistycznym. Marian Aile, o którym mówię, żartował sobie czasem, że stworzył tygodnik dla 800 milionów Słowian. Na Boga, nikt nie wie, jak on się tych 800 milionów Słowian doliczył, bo w tym czasie, podobnie jak i teraz, tych Słowian jest około 300 milionów, ale prawdopodobnie dobierał z Chińczyków. Ale to pokazuje też taką skalę i wyobraźnię, wizję człowieka, który wymyślił to pismo, które dla kilku pokoleń Polaków było najciekawszym pismem, nie pozwalającym zapomnieć, że istnieje jakiś świat poza światem socjalistycznych gazet i PRL-owskiej telewizji.
To cały kosmos postaci związanych z przekrojem w tych czasach, bo to Kern, Waldor.
Tak, no to jest ogrom tych postaci. Ja się chcę skoncentrować, bo taka książka o cywilizacji przekroju powstała. Ja chcę opowiedzieć o samym Weiglu, który, o przepraszam, o samym Eilem, który w czasie II Rzeczpospolitej współtworzył najsłynniejszy tygodnik kulturalny II Rzeczpospolitej, czyli Wiadomości Literackie, współpracował z Mieczysławem Grydzewskim. Potem robił ten przekrój. No i też jak wielu, bo to się w biografiach ludzi, o których piszę, często powtarza, został zmiażdżony przez młyńskie koła historii, bo Marian Eile, jak wielu, był pochodzenia żydowskiego i rok 68 był takim po prostu ostrym zakrętem w historii jego i w historii tygodnika, na którym on wyleciał z przekroju.
Ale on chyba wrócił potem, prawda? To już
on wrócił do Polski, ale już nie było powrotu, nie było powrotu do przekroju. No, władza ucieszyła się, że w 68 roku Eile przedłużył swoje wakacje w Paryżu po marcu i po całej antysemickiej nagonce. I kiedy już wrócił, no to nie miał gdzie wracać.
Panie Mariuszu, przechodzimy już do następnego programu.
Ale no, to może boję się, tak, że to już strasznie dużo czasu zajęło słuchaczom.
Nie. Bardzo dziękuję. A kiedy się ukaże? Wiadomo już?
No, mam nadzieję, że jesienią, jeżeli świat potrwa tak długo.
Zezwę się w takim razie do pana, żeby o Eilem porozmawiać. A na dziś bardzo dziękuję. O profesorze Weiglu i karmicielach wszy, o odkrywcy szczepionki na tyfus. Rozmawiałem dzisiaj z autorem biografii Weigla, panem Mariuszem Urbankiem. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za uwagę.
Państwa bardzo zachęcam do lektury, no bo kiedy, jak nie teraz, w czasie epidemii, profesor Weig, karmiciele wszy, nakładem wydawnictwa Iskry, jest do nabycia w wielu księgarniach. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam.
Jeśli mogę jeszcze jedno zdanie, to opowieść mimo wszystko optymistyczna. Mimo tego, co stało się z Weiglem, to optymistyczna, bo udało się znaleźć szczepionkę przeciwko śmiertelnej chorobie.
Absolutnie. I jeszcze jedno chciałem podkreślić, że myśmy tutaj wcale jakoś bardzo nie zaspoilerowali, jak to teraz mówią, bo tutaj tych smaczków, warstw jest znacznie więcej, także narysowaliśmy tylko pewne ramy, natomiast treść bardzo bogatą znajdą Państwo w samej książce i się nią na pewno pożywią. Także bardzo serdecznie zachęcam. To była Cisza w Eterze. Łukasz Kupiak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.